Cześć, witamy Was w kolejnym odcinku Gry nad planszy i nie mówię tak normalnie na dzień dobry.
No bo jesteśmy już w nowym roku, jesteśmy nowymi ludźmi, nowe emocje, tak, nowe postanowienia. Okay. A ogólnie rzecz biorąc, przed chwilą rozmawialiśmy o tym, jacy jesteśmy niewyspani i zmęczeni.
Że będę, rozumiem, że ten nowe postanowienie na nowy rok, że będę mówił słowo gradanie w taki sposób, żeby nie, komputer AI go rozumiał. Faktycznie nowy rok, faktycznie nas trochę nie było, ale jak nie było nas, bo jak wszyscy wiedzieliście, było teraz większość z was pewnie, albo jak wam się udało, miała, nie wiem, tam 3-tygodniową przerwę w obowiązkach zawodowych. A u nas jeszcze w dodatku od jakiegoś czasu napierdziela tak śnieg, że ciężko się przejeżdżać i się spotykać. Plus jeszcze dodatkowo zrobiliśmy sobie bardzo dobry początek nowego roku i koniec starego roku.
Nie zagraliśmy w żadną nową grę wspólnie, graliśmy tylko w gry stare, w jedną starą grę. Chaos w starym świecie.
Tak jest i super. Ja się właśnie dzisiaj, ostatnio graliśmy, zastanawiałem się nad tym, że super, że gramy w gry, które lubimy. A nie tylko takie, które byśmy chcieli ogrywać albo recenzować i tak dalej.
Tak, i to jest taka zabawna rzecz. Im częściej będziemy grać w które już znamy, będziemy grać w gry, które znamy i lubimy, tym mniej materiału do nagrywania będziemy mieli. I tak wchodzimy w ten 2026 rok. My, czyli
Windziarz
i Ciuniek.
Wchodzimy, ale to nie znaczy, że nie gramy w jakieś gry, ale gramy w nie mniej z różnych względów niż chcielibyśmy lub niż powinniśmy. Mm-hmm. No dobra, niech będzie w taki sposób. Z drugiej strony też wpierdzieliliśmy się w kampanijne rzeczy. Trochę ogrywaliśmy rzeczy, które nie możemy
ominąć. Chciałbym zwrócić uwagę, że wszyscy nasi koledzy od tej gry kampanijnej uprzejmie sugerują, że może byśmy dzisiaj zagrali w coś innego i tak mija już drugi miesiąc.
Dlatego mnie to denerwuje, bo ja bym w to pudełko już chciał skończyć i wyrzucić ewentualnie, zacząć kolejną grę, bo mamy kolejną grę kampanijną, czyli Divinius. A w międzyczasie jeszcze zaczęliśmy sobie grać w Bombasters. Na razie zagraliśmy chyba tam 5 czy 6 kampanijnie. I też mam tak, żebym chciał grać to dalej, ale gramy w Chaos. No i to tak wyszło. W każdym razie dzisiaj będzie odcinek pełen cudów, ponieważ będziemy mówić o grach, które trochę graliśmy, trochę więcej, niektórych trochę mniej. One są absolutnie ze sobą niepołączone.
Nie są. To jest noworoczne nadrabianie gier zagranych wcześniej, o których nie było okazji wcześniej porozmawiać. I wybaczcie nam, od niektórych partii w te gry minęło już sporo czasu, więc być może to będzie odcinek bardziej opierający się na naszych wspomnieniach i wrażeniach niż na dokładnym tłumaczeniu, o co w grze cho, ale mamy nadzieję, że jakoś to wyjdzie. Listę mamy długą, dzisiaj wytypowaliśmy sobie 4 gry, o których trochę powiemy, zobaczymy jak to wyjdzie czasowo.
No powiemy więcej lub mniej, bo na temat jednej to ja tam niewiele powiem, bo grałem krótko, treściwie nazwijmy to w ten sposób. Dobrze, zaczniemy od tej chyba, o której najbardziej chciałeś porozmawiać, bo o niej już 3-krotnie czy 4-krotnie pisałeś do mnie. O, pogadajmy o tym, pogadajmy o tym. No to pogadajmy o tym. Jest to gra Guards of Atlantis.
Część druga.
Część druga, tak chciałem powiedzieć, że tam jest taki podtytuł. Ważne chyba to jest, że to jest część druga, nie wiem.
Tak, bo to jest... ten egzemplarz, który ja miałem, to jest druga kampania drugiego wydania. Tej gry.
I to jest, rozumiem, że jakieś poprawione.
To jest poprawione, doszlifowane i z częściowo zmienioną szatą graficzną.
Ważne jest to, że ja tylko tutaj tytułem wstępu powiem tak, że zaskoczyło mnie, jak to przyniosło odpowiedź, po pierwsze zaskoczyło mnie to, że ta gra jest jakimś takim, wydaje się być solo wydawnictwo.
To jest wydawnictwo, które zajmuje się głównie Guards of Atlantis. Wydawnictwo nazywa się Wolf Designa. Co jest bardzo wpadającym mi w ucho tytułem. I Atrium Niki Czypurow, na pewno nie Czypurow, ma na nazwisko autor, imienia teraz nie pomnę. No jest to...
Artyom. Wydaje się być albo Ukraińcem, albo jakimś byłym...
To jest wydawnictwo z któregoś z krajów bałtyckich. Przepraszam bardzo za to, że mylę ze sobą kraje bałtyckie. Wydaje mi się, że estońskie.
Łotwa.
Łotewskie.
No, ale Artyom to brzmi jakby rodzice jeszcze, jeszcze żyli nie w Łotwie, nie na Łotwie, przepraszam, tylko w Związku Radzieckim. Artystów tam od groma, nawet Polka jest Karolina Jędrzejczak, przepraszam, więc fajnie. Natomiast to, co mnie zaskoczyło absolutnie, to jest to, że jest ta gra, po pierwsze w rankingu BGG jest na 870 pozycji, co jest dosyć wysokim, uważam, numerkiem. Dodatkowo w strategii jest 428, ale nie to jest nawet najważniejsze. Najważniejsze dla mnie jest to, że ta gra ma prawie 2000 ocen na BGG, średnią ma 8,4.
I będę postulował, że jest to bardzo celne i słuszne, mimo że ta gra nie została u mnie na półce z przyczyn, które również za chwilę wymienię.
Dodając jeszcze kilka informacji, to gra chodzi od 4 do 10 graczy, według tego, co jest na Board Game Geeku.
I tak naprawdę nie chodzi na nieparzyste liczby graczy, czyli tak, to jest dla
4, 6, 8 i 10,
jeśli masz jakieś dodatki. Dodatek.
Natomiast najlepiej według użytkowników 4, 6. 90 do 120 minut i to faktycznie te rozgrywki tam, którą my prowadziliśmy, tak pokazywały, że około 2 godzin żeśmy sobie grali. I 3,34 na 5, jeżeli chodzi o trudność. No i wydaje się, że to wszystko powinno być fajne. Dodatkowo jeszcze taki plusik dla osób, które lubią gry MOBA, bo to jest gra oparta na
gra mocno inspirowana grami typu Defense of the Ancients i League of Legends. Tak, czyli jest. Idzie sobie front naszych jednostek, które mają zepsuć bazę przeciwnika i my sterujemy postaciami, bohaterami, którzy walczą z jednostkami przeciwnika i postaciami przeciwnika.
Tak, dodam jeszcze tutaj, że to jest ta reimplementacja gry z 2017 roku, czyli oni sobie zrobili po prostu jakby drugą kampanię, poprawki i tak dalej, i tak dalej. Tamta nie miała aż tak optymistycznych ocen.
Ale wiesz co miała? Potencjał.
No miała, no ładniejsza jest ta wersja, bo tamta wygląda jak faktycznie taka gierka komputerowa z lat 90., 2000., nie? No dobrze, no to co to za gra w ogóle jest? No?
Jest to gra, w której mamy bardzo dużą planszę, na której zaczynamy na środku od frontu, na którym stoją nasze jednostki. I obok tych naszych jednostek, gdzieś w jakimś mniejszym lub większym oddaleniu, stoją figurki naszych bohaterów. I załóżmy, że gramy sobie partię czteroosobową, więc po jednej stronie
stoi... tylko takie możemy powiedzieć, bo ja przynajmniej ja tylko, no, oczywiście. Taką grałem. No.
Stoi sobie dwóch bohaterów po jednej stronie, stoi sobie dwóch bohaterów po drugiej stronie. I jednostki nasze działają automatycznie, a nasi bohaterowie działają trochę jak bohaterowie z Gloomhavena, to znaczy będą wykonywali akcje za pomocą grania kart, na których jest wartość inicjatywy i pewne akcje, które można sobie wykonywać. Można się poruszać, można atakować, przestawiać różne dziwne rzeczy na planszy, w zależności od tego, jaką postacią gramy, jakim stylem postaci i jakie mamy możliwości na naszych kartach, ponieważ tekst jest wykorzystywany bardzo mocno i asymetria postaci jest znacząca, nawet w tych postaciach, które mamy w wersji podstawowej bez żadnych dodatków.
To zgadza, zdecydowana.
I o co chodzi? W grze chodzi o to, żeby w największym uproszczeniu zbijać jednostki przeciwnika i można wygrać tę grę na kilka sposobów. To znaczy zbijając żołnierzy, miniony przeciwnika, można przesuwać front na planszy, co jest przedstawione tutaj w bardzo fajny sposób, bo plansza jest taka duża i jest podzielona na segmenty i tak naprawdę całe clue rozgrywki w danym momencie dzieje się w tym miejscu, w którym jest w tej chwili front. A jeśli zbijemy wszystkie miniony przeciwnika, to natychmiast front, jednostki się zresetują, wystawimy na planszę nowe, ale przesuniemy segment planszy bliżej bazy przeciwnika, przez co my mamy dalej do tego miejsca, gdzie znaczy atakujący ma dalej, obrońca ma bliżej.
Ja tak skrótowo powiem, bo ty ładnie chcesz to opisać, jest pewien handicap za wygranie, powiedzmy, tak? Jakby tych pierwszej potyczki, nazwijmy to, bo można to powiedzieć, że to są pierwsze potyczki, więc handicap dla przegrywającego jest, jeżeli się przegra tą pierwszą walkę. I tak jak powiedziałeś, fajny jest ten pomysł właśnie z tym, że jak sobie tą arenę, na której tworzymy tę walkę, popatrzymy na nią, to ona nie jest jakby, nie walczymy na całości, tylko walczymy tylko na jakichś tam ich częściach. To jest ciekawe dosyć.
I wygramy, jeżeli uda nam się przepchnąć front do bazy przeciwnika, lub jeśli odpowiednią liczbę razy wyeliminujemy bohaterów przeciwnika, lub jeśli front będzie się przesuwał w te i we w te, pewną liczbę razy i nikt nie zdobędzie przewagi, to w pewnym momencie włącza się zasada ostatniej rundy i ten, kto przepchnie front w ostatniej rundzie, wygrywa całą rozgrywkę.
Taki sudden death trochę, nie?
Tak jest. I tym można sterować, za pomocą tych wskaźników można sterować długością rozgrywki. I to jest kilka proponowanych układów, które mówią, ile żyć mają bohaterowie, ile razy przepchnąć trzeba front, żeby ten sudden death się włączył. Tak więc jest to całkiem sprytne i rozsądne.
Tak.
No i w wersji podstawowej jest jeden front, jeśli gramy na czterech graczy, a jeśli gramy na sześciu lub więcej, odwracamy sobie planszę i na planszy po drugiej stronie są już dwa fronty, które trzeba prowadzić jednocześnie.
Mówisz jak pogodynka, dużo frontów.
No i nacierają niże, wyże, och. No i co? I sama rozgrywka wygląda w ten sposób, że każdy z nas ma bardzo krótką rękę kart, która jest absolutnie nielosowa i nie ma tutaj talii, z której dobieramy, tylko mamy startową rękę kart, z której wszyscy jednocześnie wybierzemy sobie kartę do zagrania, odkryjemy, rozpatrzymy w kolejności inicjatywy, która na tej karcie się znajduje i będziemy wykonywać akcję. I jest pierwszym moim skojarzeniem był właśnie Gloomhaven, który też opierał się na podobnym graniu kart, tylko trochę bardziej udziwnionym. I w Gloomhavenie największym problemem dla rozgrywki było to, że trzeba było wiedzieć, co zarówno ja mam w swojej ręce, jak i co moi współtowarzysze mają w ręce, żebyśmy mogli sobie współpracować i skutecznie walczyć z grą. A w Guards of Atlantis jest to podbite do tego stopnia, że żeby zrozumieć w ogóle, co robi moja postać i dobrze grać, muszę poświęcić uwagę na to, na nauczenie się, co mają moje, jakie możliwości mają moje karty. I tak naprawdę powinienem wiedzieć, co mogą zrobić zdolności moich sojuszników i zdolności moich przeciwników.
Ale zatrzymam cię tutaj troszeczkę, dlatego że jest ta karta, ta plansza postaci, na której masz, myślę, wydaje, że jest całkiem nieźle opisane to, i co ty robisz, co ja robię, co robi mój przeciwnik.
Znaczy, chodzi o
główne statystyki.
O tę kartę, która ci mówi, jakim typem postaci
tak,
jesteś.
Na przykład, że na przykład masz karty o wysokiej inicjatywie, albo masz karty o nie wiem, bardzo ofensywne, bardzo defensywne. I to jest ogólnikowo rozpisane.
Tak.
Przez co oczywiście zgodzę się z tobą na pewno w takim znaczeniu, bo nasza pierwsza rozgrywka to fajnie pokazała, że każda kolejna ta część potyczki, kiedy już my wiedzieliśmy, a ma taką kartę, która na przykład robi coś takiego i teraz zagra ją, czy ją nie zagra i już wiem na przykład jaką masz tam wartość inicjatywy, to ten jakby mind game, który się pojawia u graczy, wydaje mi się, że z partii na partię będzie coraz ciekawszy. Porównałbym pewnie do takich gier jak War Chest, czy nie wiem, czy Neuroshima Hex, gdzie znając, co robi pozostała armia, jesteś w stanie przewidzieć ruchy kogoś, nie? W jakiś tam sposób. Tak,
tylko w przypadku Guards of Atlantis jest to podkręcone do 11, bo być może nie wybrzmiało to wprost z tego, co mówiłem, ale jest to gra, w której nie ma żadnego
czynnika losowego,
tylko to są wieloosobowe szachy drużynowe, co
tak
jest ogromnym fikołkiem.
Dlatego powiedziałem trochę o Norosimiechek, dlatego powiedziałem trochę o Warcheście, dlatego zaraz po rozgrywce powiedziałem, kurde, to jest bardzo szachowa rozgrywka. I tak jak powiedziałeś, ona jest tam bardzo policzalna przez to, jak się zna te rzeczy. No problem jest taki, że oczywiście tą znajomość trzeba mieć wysoką, zarówno kart, jak i zdolności na tych kartach. Trzeba też, mam wrażenie, wiedzieć, w jaki sposób komunikować się z partnerem, nazwijmy to, czyli jak odczytywać jego zamiary, jak odczytywać jego chęci, czy też jego obawy i lęki. Więc zdecydowanie tak. Dlatego z jednej strony będę trochę bronił tego, że przy tej pierwszej nawet rozgrywce te takie ogólnikowe informacje są wystarczające do tego, żeby móc mieć jakieś przeczucie, co się może wydarzyć. Natomiast żeby grać w tę grę, tak wydaje się bardzo satysfakcjonująco, czyli z takim poczuciem, dobra, to nie był random, co ja zrobiłem, tylko to było wypracowane i tak dalej, i tak dalej, to liczba partii pewnie jakoś tam, nie wiem, wykładnikowo idzie ze znajomością gry i z tym, w jaki sposób się w nią gra i jak dobrze się w nią gra.
Fajne jest też to, że są postacie, do których... Znaczy, no proste, dostajesz pana wikinga z toporem, który ma w archetypie zadawaj obrażenia, no to to łatwo jest sobie wyobrazić, co można z taką postacią zrobić. Ale jeśli na przykład gra się tą postacią, którą ja miałem w pierwszej swojej partii, która tak może nie chodzi za szybko, tak może nie bije za mocno, może czasem się obroni, ale cały myk tej postaci polega na tym, że ona potrafi podnosić rzeczy na planszy i przestawiać je w inne miejsca. I to jest postać, która sama zasadniczo nic nie zrobi, jest czysto postacią wsparcia. No i tu trzeba już sobie usiąść, zastanowić się i pomyśleć, co daje, jakie możliwości dają mi te opcje, które mam tylko ja i tylko ja mogę je wykorzystać. I jak odsuwać przeciwnika z tych miejsc, w których on chce być i przestawiać go w miejsca,
w których absolutnie nie chce być.
Jest to całkiem fantastyczna łamigłówka i wyobrażam sobie, że z dodatkami, gdzie tych postaci jest już naście lub nawet 10, naście na pewno.
Tak, to... na bordnym liku w Images można przejrzeć sobie wszystkie jakieś tam, bo ktoś porobił zdjęcia z tych dodatkowych frakcji, nie? Także już nawet jak to pokazywałeś, jak po zagraniu tej rozgrywki pierwszej zacząłeś pokazywać, a bo tu jest taka jeszcze, tu jest taka, no to można faktycznie tam się mocno jakby bawić. I znowu tu porównanie do Neurosimy Hex, mam wrażenie, w jakiś sposób jest adekwatne. Tak jak armie do Neurosimy Hex są zróżnicowane, tak tutaj będziecie mieć zróżnicowane możliwości kombinowania tych postaci, którymi będziemy grać.
Moje wrażenie z tej rozgrywki było takie, że absolutnie nie widzę tego granego u nas. W sensie to musi być ta jedna gra, którą gramy regularnie i często, żeby znać metę, żeby rozumieć i żeby po prostu ją masterować. I to nie jest styl rozgrywek, jaki prowadzimy tutaj w naszej okolicy i w naszym towarzystwie jakoś
bardzo mocno.
Nie,
myślę, że ona byłaby... No dobra, no mów, no.
Ale wydaje mi się, że jeśli to byłby... U nas ten slot zajmuje Chaos w Starym Świecie. To jest ta gra, do której wracamy i którą już rozumiemy sobie bez słów.
No, ale to są jednak inne gry.
To są absolutnie inne gry. Gra lifestyle'owa.
Ja wiem, o co ci chodzi. Ja bym się tutaj do tego odniósł, że w moim przypadku jakby to spotkanie z tą grą i samo to, jak ona funkcjonuje i tak dalej, muszę powiedzieć, że zaskoczyła mnie dosyć pozytywnie. Szczególnie, że mówię, ta układka trochę nie pokazuje niczego. Tam jest bardzo dużo białego na tej układce.
A tak, bo to jest syndrom pudełka z...
Gier komputerowych.
Nie, syndrom pudełka z gry, która jest dostępna tylko wspieraczkowo, więc na tym pudełku nie ma nic.
No, ale mówię, tak bardzo mi ona komputerowo wygląda. Jest całkiem, mówię, całkiem to wizualnie całkiem fajnie wygląda. Mój problem jest taki, że ja jednak odbijam się od gier tego typu. Ty na przykład lubisz Worcesta grać, ja niekoniecznie. Ty, nie wiem jak z Neurosimą Hex, ale na pewno lepiej niż ja. No,
też.
No właśnie, kiedyś lubiłeś grać. Ja absolutnie, dla mnie, mimo że znam szachy, mimo że znam warcaby, mimo że dużo w to grałem, jak byłem mały, ja absolutnie nie podobałem się tego typu gry. Rozumiem osoby, które lubią to. I to są właśnie, tak jak chyba powiedzieliśmy to już niejednokrotnie podczas naszej wypowiedzi, gry, które lubią osoby masterujące te rzeczy, tak? Czyli dobrze rozumiejące zależności, wpływy i tak dalej. I to jest właśnie tego typu gra. Problem w tej grze jest na pewno taki, że no, poznanie tej gry i wszystkich jej zakamarków i tych wszystkich zdolności, no to są pewnie dziesiątki lub nawet setki partii do zagrania w tym pudełku. Z drugiej strony, pomimo mojej niechęci do tego typu gier, muszę powiedzieć, że jak na grę typu MOBA, a grałem już kilka, to jest najfajniejsza gra chyba, jaką grałem
mobowatą.
Całkiem fajnie, podoba mi się to, że jest ten rozwój tej postaci, że te karty się zmieniają, że tam się upgrade'uje te karty i masz jakiś wybór, że ta ręka jest krótka, więc nie jesteś też zabity decyzyjnością, bo to jest decyzja pod tytułem, którą kartę zagram pierwszą, którą drugą, którą trzecią. Nie masz tam zabójcze, to nie jest zabójcze,
tak.
ale jest tam sporo do pogłówkowania, więc to jest fajne, że przy limitowanej opcji tego, co możesz zrobić, mimo wszystko musisz pomyśleć, co chcesz zrobić, więc ja zaskakująco muszę powiedzieć, że było to całkiem przyjemne, absolutnie granie w moim typie, ale przyjemnie mi się w nią grało, Absolutnie też ceny tych gier na rynku wtórnym są jakieś posrane. Mm-hmm. Właśnie zobaczyłem na Board Game Geeku, że jakiś Polak sprzedaje ją za $300, więc 1300 zakładam złoty. Wystawił ją 1 stycznia 2026 roku.
To postanowienia noworoczne.
To nie jest ciuniek, bo to nie jest jego nick. Więc first print everything like new in sleeves, contact for delivery shipping to Europe, więc można sobie to kupić. Ta cena jest też trochę zabójcza. Z drugiej strony tam jest wiele dobra w środku, nie?
Tak, tylko to trudno mi sobie wyobrazić, że to tylko podstawka będzie za $300, bo ja swoją podstawkę kupiłem za niecałe 300 zł lub 300 zł i za tyle samo puściłem dalej.
Wygląda jak tylko podstawka.
Ale to było już jakiś czas temu, a to znowu, bo to jest gra, która jest dostępna
tylko.
Tylko na wspieraczce i czasem jest rzucone coś do sklepu wydawcy.
No. Także no nie wiem, no ale ja wiesz, spojrzałem też na ogólnie na ceny tam, nie tylko akurat Polaka, no ale mamy Włoch 160 euro, Kanadyjczyk 700 kanadyjskich dolarów, 250 euro Niemiec, 350 dolców Amerykanin, więc to są jakieś strasznie duże
to
ceny.
To może powinienem być skalperem i próbować zarobić się, nie tylko...
Być może to są jakieś tam, mówię, z dodatkami czy z czymś, natomiast no, w opisach, no nie, no, ten za $400 to ma Max Pledge, czyli Unpacked and Played Once. Tutaj też to Played Once jest takie ciekawe, że mam wrażenie właśnie, że inaczej, jeżeli po pierwszej partii, tak jak u nas, masz poczucie, kurde, to nie jest, to jest całkiem spoko i chcę dalej to eksplorować, to będziesz to eksplorował, tak?
Wydaje mi się, że w przypadku tej konkretnej gry, jeśli...
Ale jak pierwszy raz myślę, że jak nie poczujesz, to trzeba to od razu sprzedawać.
Tak, no. Tak, ale jak siądzie, to jest gra z potencjałem na bycie twoją ulubioną grą.
No, pewnie tak. Jeszcze szedłem na stronę wydawcy. Nie mają w sklepie nic. Mają w sklepie jakąś grę hokejową.
O hokeju, trickshot.
Także jak ktoś lubi hokeja i chce zagrać w grę hokejową, to może sobie kupić na ich stronie.
No, tak więc jak kiedyś w przeciągu 3 najbliższych lat będzie następna kampania, że będzie można sobie zainwestować w Guards of Atlantis, polecamy spróbować.
Dość pozytywnie. Dość pozytywnie powiedziałbym. Jak na mnie na przykład to jest dość pozytywnie. Jestem zszokowany, że to całkiem dobrze mi się w to grało. Ale ty też po tej pierwszej partii było, kurde, czy my będziemy w to grać? No życie. No dobra, to co, przechodzimy do kolejnej?
Przechodzimy do kolejnej.
Ciuniek zrobił absolutnie fikołek taki, że alfabetycznie gry w naszej liście zrobiłeś i wychodzi na to, że kolejną jest Infiltrators, która absolutnie po polsku nazywa się inaczej.
Tak, nazywa się inaczej i to chyba byli tajni agenci, wydawnictwo Portal.
Wydawnictwo Portal, tak, zrobiło taką grę, która nazywa się, już sprawdzam, Podwójni Agenci.
Podwójni Agenci.
Podwójni Agenci i zwracam też uwagę, że podobnie na przykład jak wersja, już patrzę, niemiecka jest ok, francuska ma zmienioną okładkę w stosunku do oryginału. Mhm. I my graliśmy i na oryginale, bo ja miałem to
kiedyś
dawno temu, i na polskiej wersji, bo ty miałeś polską wersję,
tak,
albo masz jeszcze, nie mam pojęcia.
Miałeś,
tak? No to już zespoilowałeś. Ja
no
dalej mam.
Poprzednią grę też nie miałem.
Ale no dobra, ale poprzednia to jest taka, pojeździłem tym autem i ono jest fajne, ale mieszkam, nie wiem, w lesie, w tundrze i musi być 4x4, a Maybach fajnie się nim jeździ, ale nie w tundrze.
A to w przypadku Podwójnych Agentów powiem ci, że największym problemem dla mnie nie będzie sama rozgrywka, tylko...
No zaraz po to pogadamy.
Zaraz powiem, bo absolutnie najbardziej od tej gry odrzuca mnie jeden z elementów niezwiązanych z rozgrywką, tylko no, z wykonaniem.
Zaraz pogadamy. Infiltrators 2023 rok, w Polsce chyba w 2024 się pojawił, tak mi się wydaje, zaraz mogę to sprawdzić. 2 do 5 graczy, tak, w Polsce 2024 rok. Gdzieś tam Portal to mocno promował, nie wiem, czy to jeszcze do kupienia jest, zaraz mogę rzucić okiem. Oryginalny wydawca, czyli Broadway Toys. Bardzo mało ratingów, bo tylko 633, średnia ocena 7,2, bardzo nisko w rankingach, 20-30 minut rozgrywki. Gra, która patrząc na okładkę przynajmniej oryginału, sugeruje, że to będzie, nie wiem, taki Avalon, Resistance w klimacie jakimś, bym powiedział, albo jakaś gra detektywistyczna, albo gra w jakieś zabijanie.
A to jest bardziej taki Lost Code, zagubiony kod. gra dedukcyjna o przekazywaniu informacji o kolorach i cyferkach. Czyli w sumie, no już padło w tym odcinku Bombasters. Bombaster też jest grą o kolorach i cyferkach. Dosyć familijną. I podwójni agenci też w sumie są w takim powinni być w kluczu familijnym rozpatrywani.
Tak, bo ja tutaj dodam tylko, że powiedziałeś tam różne rzeczy. Ja jeszcze powiem, że to jest bardzo dobra gra, żeby nauczyć dziecko tych dzielników. Bo tam na każdej karcie jest napisane przez jaką liczbę, czy też cyfrę, dzieli się jakaś liczba albo cyfra. To jest wspaniałe.
W największym skrócie i bez wchodzenia w jakieś bardzo szczególne szczegóły, jest to gra o tym, że mam przed sobą kartę i ta karta ma jakąś wartość i ma jakiś kolor i mam, zagrywając karty z ręki, ujawniać informacje o tej karcie w taki sposób, żeby inni gracze przy stole te karty odgadli, ponieważ jest to kooperacja i informacje...
Znaczy ujawniać.
Dajesz wskazówki za pomocą ograniczonych informacji, bo dobierasz sobie karty na rękę.
Ja nie wiem, czy dajesz... No dobra, no
bo grasz przed siebie kartę, którą mówisz, że ta karta ma coś wspólnego z tą, która stoi przede mną, albo nie ma wspólnego. I w zależności jak gram kartę pionowo,
ale też mogę grać do kogoś, to nie jest tylko, że dajesz.
Oczywiście.
Bierzesz wskazówki, nie?
Oczywiście.
Bo mogę zagrać do ciebie. To nie brzmiało na początku, ale jest to gra kooperacyjna, bo tego nie powiedzieliśmy ani razu.
Nie, powiedziałem.
Powiedziałeś? To, okay, tak. Jest to gra kooperacyjna. Tak jak Siuniek powiedział, no mamy tam karty od 2 do 15. Karty są w 4 kolorach, mają jakieś tam, czy tam w 5 kolorach, przepraszam, i tam są jakieś klucze, jakiś samochód, jakiś tam pistolet, ślady butów i tak dalej, i tak dalej. No i tak jak powiedziałeś, jest to gra, w której absolutnie to nie ma znaczenia, o czym jest ta gra. To jest gra o tym, że ja mam czerwoną 15 i chcę, żebyście zgadli, że mam czerwoną 15.
Tak, i na przykład jak zagram kartę, która mówi, że coś na tej karcie ma wspólnego, to na przykład... No nie.
Albo że nie ma nic wspólnego.
Albo
tak?
Że nie ma, czyli jak gram niebieską w bok, to daje informację, że...
Ani nie jest niebieska. Ani nie jest dzielnikiem, czy też nie jest tą
ani górę. Nie ma takiej wartości, którą ma ta karta, którą zagrałem. Ani nie ma żadnej wielokrotności, ani dzielnika tej wartości, tak, którą zagrałem. I to jest ten moment, w którym... A ja
może podam przykład dla tych, którzy nie grali. Czerwona 15 ma na sobie napisane, jest narysowane czerwona, jest 15, 5 i 3, no bo takie są możliwości, czyli mamy 3 cyfry na niej, 15, 5 i 3. Jeżeli zagram do Ciuńka na przykład dwójkę niebieską, więc Ciuńek automatycznie musi dać mi informację, że nic się nie zgadza, bo nie jest to ani niebieskie, ani nie dzieli się przez 2. A jakbym dał czwórkę niebieską, to nie dzieli się przez 4 i przez 2 i tak dalej. Ale gdybym dał trójkę niebieską, to już musisz powiedzieć, że jest to coś, ma to coś wspólnego, tak? Bo ten dzielnik jest jakiś tam ten. Więc jest to gra dla osób, które, mam wrażenie, dobrze bawiły się przy Turing Machine, ale Turing Machine mogło ich trochę zabić tym swoją taką destylatem.
Turing Machine jest to gra, w której zadajesz pytania i otrzymujesz odpowiedzi od systemu i grasz sam, a tutaj jednak dosyć fajne jest to, że to są pytania, które zadajemy sobie nawzajem, i też czasem sami ujawniamy informacje i...
Ja chciałem powiedzieć, że to jest gra dla takich osób, które mogły się odbić od Turing Machine, bo tam było za dużo tego. Mhm. Ta gra, mam wrażenie, jest po pierwsze bardziej ogarnialna, bardziej familijna przez to, że jednak bazuje na trochę mniejszej liczbie rzeczy, które musisz, zmiennych, które musisz odgadnąć. I jest taką fajnym, taką zabawką, zagadką, która na przykład z moich czasów był ten Mastermind, który się grało, nie, i się zgadywało te 4 kolory tych pinów, które były tam wpięte. Było to miłe, przyjemne i sympatyczne. Natomiast no, zdecydowanie powiem w ten sposób, że ta jest bardziej fajna właśnie matematycznie. Ja trochę zagrałem z dzieciakami. Nie, te pierwsze rozgrywki były trudne do zrozumienia, ale jak już się wkręciły, to fajnie, jak fajnie widać było taki, wiesz, powiększenie się tych zdolności dedukcyjno i jak w to grać, nie? Bo to jest taka gra, którą troszeczkę się trzeba nauczyć, jak się jest młodym przynajmniej. W naszych rozgrywkach nie było tych problemów bardziej. Problemy wynikały z tego, że nie wiem, na ręce miałem takie karty, które ani nie dawały fajnej wskazówki wam, albo pytania, które zadawałem wam, nie miały dobrych odpowiedzi, tak? Bo jest to dosyć losowe. Ale trzeba po pierwsze tutaj powiedzieć o trzech rzeczach, że chodzi ta gierka od 2 do 5 graczy i chodzi na 2, 3, 4, 5 graczy. chociaż wolę więcej osób. I trzeba też powiedzieć, że ona ma taki system, że sama podstawowa rozgrywka wystarczy do tego, żeby tą grą się bawić, ale w pudełku znajdziecie 20 takich, nazwijmy to, wariantów, które różnią się poziomem trudności, poziomem. Niektóre tych wariantów są dosyć przekombinowane, mm-hmm. niektóre są ciekawe, jak to w przypadku tego typu rzeczy. Tak? No, to nie jest żadna kampanijna gra, żadna legacja, ale mamy warianty, mm-hmm. które też jakby dają.
Następny ten wspólny mianownik z Bomb Busters.
To prawda.
I na podsumowanie chciałbym powiedzieć, że tak jak powiedziałeś, ta gra mogłaby być o czymkolwiek i wydaje mi się, że temat rozgrywki jest wybrany najgorszy możliwy, ponieważ mamy tutaj dedukcyjną grę familijną o szpiegach, która kończy się tym, że bierzemy pistolet i strzelamy komuś w tył głowy i po prostu ja chyba już jestem w takim wieku, że mnie to zmroziło.
Ja, tak, jednym z dwa komponenty, które tutaj mnie strasznie zabolały, to jest to, że są naboje i to są takie naboje, takie złote, połyskujące naboje i to jeszcze może nie jest taki duży problem, ale do tego jeszcze jest taki złoty, nie wiem, to jest rewolwer, czy to jest jakiś tam...
Nie, pistolet.
Pistolet. Nie rewolwer. To jest pistolet. I pamiętam, jak rozmawiałem sobie z wydawcą, który jest z Hongkongu, i powiedziałem, że jaki absurdalny pomysł, żeby wrzucać taki komponent. Powiedzieli, że ale u nas nie ma z tym problemu. U nas jakby w naszej kulturze nie ma z tym problemu. I ja powiedziałem, kurde, no w kulturze naszej zdecydowanie jest. I tutaj chwała portalowi, że po pierwsze zmienił trochę tą układkę i ta układka to jest bardziej ludzka, natomiast no ja bym wrzucił ten komponent i zmienił go na cokolwiek innego, bo on jest absurdalnie głupi w tej, nie wiem, to mogłaby być lupa na przykład, że przyglądam się tobie i mam cię na oku i nie wiem, lupkami sobie za to płacę i byłoby to bardziej dla mnie zrozumiałe. Nie jest wybór specyficzny, gra jak widzę jest dostępna, także można sobie ją kupić. Ja powiem tak, mnie się to podobało, natomiast ja traktuję to jako bardziej trening umiejętności matematycznych i dedukcyjnych, aniżeli grę. Podobnie jak Turing Machine. To dla mnie jest bardziej rozgrywka w postaci sudoku, wiesz, krzyżówek i tak dalej, i tak dalej.
Z zaznaczeniem, że działa dobrze jako wieloosobowa łamigłówka, a nie jest wielokrotną łamigłówką jednoosobową.
Tak. Znaczy ja się przy tym dobrze bawiłem. Mm-hmm. Mówię, dalej tę grę mam i dalej ona mnie bawi, natomiast no ona jest dosyć specyficzna. Natomiast sama rozgrywka uważam jest dość przyjemna. No ale w porównaniu na przykład do gry, o której przed sekundą mówiliśmy, no to są nieporównywalne absolutnie tak do jest. Siebie rzeczy. No dobrze, no skoro już przeszliśmy na i, no to dochodzimy do trzeciego i to chyba będzie ostatnia rzecz, o której będziemy mówić w tym.
No
w tym,
jakoś,
tym.
Jakoś tak czasowo jest, wychodzi, że to będzie dobry
bo
czas.
Jest to gra, którą graliśmy dzięki uprzejmości Tomka, bardzo pozdrawiamy. Tomek zakupił angielską wersję.
Tak,
zanim
to
się
graliśmy
pojawiło.
Praktycznie rok temu chyba jakoś, bo to na początku
tak,
roku.
Ja pamiętam, że właśnie bo jutro jest piątek i chodziliśmy w piątki na basen i na basenie sobie grałem z Tomkiem w tę grę, więc potem ona pudełkowo ma 30-60 minut, my mamy 48 minut dokładnie, mniej więcej, bo tyle jego syn się super szybko wychodzi z basenu, super szybko się suszy. Moje dzieci są trochę dłużej, więc mamy jakieś 48 minut, żeby rozłożyć grę, zagrać grę i ją spakować. Gra to Ironwood dla jednego do dwóch graczy. Jest tam wariant solo.
No niestety jest wariant solo, bo musi być, ale...
Musi być. Wydawnictwo, które lubi, które wypromowało w sumie tak bardzo jest. Mocno Mind Clash Games, węgierskie wydawnictwo, które wypromowało warianty solo i oczywiście jedynego człowieka, który potrafi te warianty robić na świecie. Gra, która ma 7,9 z 1700 ocen, 1482 w rankingu. Polska wersja za sprawą wydawnictwa również Portal Games się pojawiła w roku 2025 i nazywa się Ironwood, czyli nie zostało zmienione to na, nie wiem,
Żelazolas.
Ale na przykład po czesku jest Żelazny Chwost.
O, piękne. Ale uważam, że Żelazolas lepiej spływa z języka. Żelazolas.
To jest dobre dla takich dzieci, które ma problemy z ry i z ry, nie? Żeby im to brzmiało. Gra, która niedawno się pojawiła w Polsce, bo chyba 20 któregoś listopada.
Grałeś w polskie wydanie?
Nie.
Ja też nie.
Więc nie wiem, czy ono jest dobrze to przetłumaczone, czy nie. A tam jest dużo tłumaczenia, bo tam są karty.
Są karty.
Tam są karty. No dobrze, no to o czym ta gra jest?
Jest to gra o konflikcie cywilizacyjnym przemysłu i lasu. Czyli w sumie jest to w tytule, że jest Iron i Wood jednocześnie. I jest to w duchu studia Ghibli i filmu Księżniczka Mononoke. W ogóle nie, ale to jest... W ogóle nie jest, aczkolwiek tematycznie trochę tak. Jest to gra, w której mamy sobie dwie frakcje. Jest sobie frakcja tych złych, no, powiedzmy, tych metalowych, tych, co siedzą w górach i kopią w ziemi i robią i kopią klejnociki i industrializują. I mamy frakcję lasu, czyli na przykład niebieskie koty z Awatara, to też możemy się wpisać w ten klimat.
Poetyckie może dzisiaj porównania. No.
Które chodzą sobie po lasach, odprawiają rytuały i w sumie nie bardzo im się podoba, że ktoś tutaj im chodzi po ich pobliskich górach i wykopuje rzeczy z tych gór. Czyli jest to dwuosobowa gra o konflikcie, bardzo mocno asymetryczna, asymetryczna do tego stopnia, że to są dwie plansze nałożone na siebie i pola się stykają, ale nie przenikają. To znaczy jeden gracz chodzi po polach gór i nigdy nie wchodzi na lasy, a drugi gracz chodzi po lasach i nigdy nie wchodzi na góry. I jedynie stykamy się ze sobą tam, gdzie są sąsiedztwa. Asymetria polega też na tym, że obie strony konfliktu mają inne cele zwycięstwa, gdzie ci górscy ludzie mają fedrować, kopać, rozwijać się, budować i w ten sposób wygrać, a ta druga frakcja stwierdza, że o, tu chyba nic po nas, więc w sumie mamy się zabrać, ale po drodze odprawimy rytuał i mamy pewne totemy sobie wynieść na zewnątrz i nas już tu nie ma. A całość rozgrywki opiera się na kartach. Każdy z graczy ma swoją talię kart, z której dobieramy karty wielorakiego użytku, to znaczy karta może być akcją, którą zagramy w turze, ale może też być zagrana w walce, kiedy już w jakiś nieunikniony sposób walka nastąpi. I mamy tutaj standardową dynamikę gier opartych na zarządzaniu kartami, to znaczy ta karta będzie bardzo dobra w bitwie, ale ja w tej chwili bardzo potrzebuję tej akcji, która na tej karcie się znajduje. I bez wnikania w większe szczegóły, które w mojej pamięci troszeczkę się już zatarły, możemy, wydaje mi się, przejść do wrażeń.
Nie, no, wydaje mi się, że rzeczy najważniejsze podkreśliłeś, czyli sporą asymetrię. Asymetrię też w sposobie grania, bo wydaje mi się, że tam jest tak, że trochę jesteś albo defensywny, albo ofensywny, no, mimo wszystko.
Metalowi to jest typ rozgrywki, konwojujemy, bronimy się, fedrujemy, a drewniane, leśne ludki chodzą po lasach i bardziej partyzancko dziobią.
Taka Star Wars Rebelia, można
oczywiście
powiedzieć.
Tylko, oczywiście, wszystko w jakiś sposób jest Star Warsem Rebelią.
Tylko nie szukamy Gostka, gdzie się schował. Więc trochę tak jest i to jest akurat dosyć sympatyczne. Bardzo sympatyczne na pewno jest to, że tą asymetryczność jeszcze podkreśla fakt, że komponenty jednego gracza są metalowe, drugiego są drewniane.
No to jest, jakbym miał wskazać jedną najfajniejszą rzecz, to wiesz, w wydaniu tej gry, to będzie to. Jest to troszeczkę podkradzione ze Spirit Island, gdzie był plastik kontra drewno. Ale nie będę mówił, że o, to już nikt nie może...
Nie, no jest to super zrobione.
Jest
i
bardzo
fajne. Podkreśla bardzo ładnie jakby właśnie tą asymetryczność i całą taką tematykę tejże gry. Jest to gra, która w moim odczuciu może w jakiś sposób być takim odpowiedzią, czy też takim podejściem do gry RUT, tylko dwuosobowej, bo to tak jak powiedziałeś, te frakcje grają absolutnie w różnoraki sposób. Na pewno fajne jest to, że te karty, którymi będziemy zagrywać, nie robią jednej rzeczy, tylko robią konkretne rzeczy. I trzeba wybierać, co jest teraz przydatne, a co nie. No i ważne jest to, co akurat mnie się w tej grze podoba, bo z jednej strony masz jakiś długoterminowy plan, no bo musisz dążyć do celu, który ma twoja frakcja, ale z drugiej strony jest to gra, która w moim odczuciu jest dość taktyczna, na zasadzie ten dobór kart, który masz, ich tam nie masz w ręce strasznie dużo, okazuje się, że on bardzo mocno potrafi taktycznie wpłynąć na twoje decyzje, czyli ja wiem, co chcę zrobić, no ale karty przyszły takie, jakie przyszły, więc muszę coś z tego wykminić. Więc to jest bardzo fajne. Z takich, bym powiedział, rzeczy, które niekoniecznie mi się podobały, to, że ta gra nie jest taka, że od kopa w nią wchodzisz i grasz, bo trzeba jednak zrozumieć, tak jak w Rucie, co ja mam robić i co robi przeciwnik i jakie rzeczy mogę robić, jakie może zrobić przeciwnik, bo trzeba się przestawić na to, że moje karty i moje akcje są zupełnie zgoła odmienne od tych, które ma mój przeciwnik.
No, standardowo znajomość obu frakcji wymagana do grania świadomego.
Tak jest, dlatego prawdopodobnie, tak jak w przypadku Ruta, gdzie na początku powinno się grać te partie dwuosobowe, to już podobnie zakładam, myśmy tak przynajmniej zrobili, że ja drugą partię zagrałem frakcją, którą nie grałem, żeby zrozumieć mechanikę, bo tak, rozumiałem już tą przeciwną.
Tak, bo było całkiem okay. Podczas pierwszej partii jedna z frakcji zostanie prawdopodobnie wdeptana w ziemię. Z powodu niezrozumienia pewnych dynamik.
Być może tak się tak być. Więc to jest spoko. To jest takie, to, że trzeba się tej gry trochę nauczyć, to no mówię, no fajne, ale jednocześnie też to jest taka gra, która podobnie jak ten Guards of Atlantis, o którym mówiliśmy, jeżeli nie wejdzie na początek, to można się od tej gry troszeczkę odbić, nie? Że ojejku, to za dużo i tak dalej. Ta gra wcale nie ma takich łatwych zasad, mam takie moje wrażenie, jest. Ona ma tutaj trudność 2,86 i wydaje mi się, że jednak zrozumienie tego, co ja muszę zrobić w tej grze i jak kontrolować, jak przeszkadzać przeciwnikowi, wymaga trochę więcej niż takie głupkowate tylko zagrywanie rzeczy. Więc bym powiedział, że jest to gra dla bardziej świadomego gracza. To nie jest gra takiego pierwszego rzutu i dobra, zagrajmy sobie w Ironwood i będzie szybko i miło i sympatycznie. Z minusów mam wrażenie, jakbym miał powiedzieć o jakimś minusie, to mam wrażenie, że taktyki są trochę na torach. Tu trochę nie masz sensu wyskoczyć.
Też mi się wydaje, że jest to... No nie wiem, czy powiedziałbym, że gra... No jest to trochę gra ze scenariuszem, gdzie faktycznie obie frakcje mają ten jeden konkretny warunek zwycięstwa i jest to podbite jeszcze tym, że plansza jest środkowo symetryczna, więc jak na przykład ten gracz grający lasem losuje sobie z talii miejsca, które są dla niego punktami strategicznymi.
Może być przykro.
To może być przykro, ale z drugiej strony w sumie nie, to te miejsca się od siebie niczym nie różnią.
No, to prawda, nie?
Gdzie rozkład jest taki, że środkowa symetria. Mamy tutaj planszę, która ma bazę metalowych na środku i koncentrycznie się rozchodzą kolejne pola od niej i wszystkie są w zasadzie identyczne. No nie wiem, plansza do Ruta jest fajna dlatego, że ona ma trochę więcej charakteru i to nie jest tak, że wszystko ze sobą zawsze i wszędzie w taki sam sposób sąsiaduje i gramy na szachownicy, tylko faktycznie są pola, które są naturalnie prostsze do obrony i naturalnie będące hubami pewnymi transportowymi. A tutaj tego mi zabrakło.
Ja do planszy się trochę doczepię, bo tam masz ten zewnętrzny las, nie wiem jak to się nazywa tam po polsku.
Tak,
taki jest ciemniejszy, jaśniejszy. Tak. I powiem ci kurde, że no akurat tam jak właśnie graliśmy na basenie, to tam oświetlenie jest takie jak w przychodniach, czyli żarówki, znaczy te jarzeniówki i takie zimne światło, no to tam to słabo to wyglądało, powiem ci.
No
że
ale
tam...
zewnętrzny las jest na zewnątrz.
No tak, ale chodzi mi o to, że wiesz, że jest tam jakaś cieniowanie, ale niekoniecznie. No i ładna niby ta plansza jest, bo tam jest podzielona tymi, nie wiem, to takie górki czy nie górki, jak to tam nazwać, to takie te brązowe rzeczy. Ale ta czytelność nie jest tam wybitna. No nie jest, nie? Szczególnie też jak się tam...
Wątpliwe sąsiedztwa też.
Wątpliwe sąsiedztwa są w tej grze. Natomiast no ja zagrałem chyba 4 czy 5 razy, co uważam, że całkiem dużo i wydaje mi się, że zagrałem wszystkie partie, które chciałem zagrać w tę grę. Nie mam absolutnie jakiegoś takiego potrzeby i poczucia, że chcę dalej tę grę eksplorować.
Bo jedyną rzeczą, która naprawdę zmienia się pomiędzy kolejnymi partiami, i są te dla gracza drewnianego te punkty strategiczne, które są nieznane dla gracza metalowego, A jak mówiłem wcześniej, one się od siebie nie różnią. I jest to troszeczkę smutne. I jest...
Może smutne nie, znaczy, bo to nie, ja powiem, że to nie, to jest całkiem dobra gra. To nie jest zła gra.
Tak, tak,
tylko,
tak.
Tylko że właśnie ona ma dużo pierdół, które trzeba pamiętać. Nawet na tej planszeczce masz ten cały, jak przychodzi ta cała runda, faza, czy turek, nie wiem, kto się nazywa po polsku, jak było przetłumaczone. I mam takie, kurde, ile tam jest takich pierdół, które trzeba pamiętać. Ta walka też nie jest taka wprost.
Właśnie, to jak już pojawił się temat, nie odnosisz wrażenia, że walka jest trochę, i tutaj słowo, które mi przyszło do głowy najpierw, ale nie opisuję tego idealnie, to jest rozchwiana, to znaczy rozstrzał wyników w walce. Mimo że to jest walka oparta na kartach, no i tam przy walce mamy te trzy statystyki, zadawanie obrażeń, obronę przed obrażeniami i te flagi, które są inicjatywą. Nie inicjatywą, tylko to jest odpowiednik Morales z Zakazanych Gwiazd. No mniejsza, tak czy siak, jak cię nie zabije, to wygrywają flagi.
Tak. Tiebreaker.
I no ja mam wrażenie, że mimo, że nie rzucamy kością w tej grze, to za każdym razem czułem się, że w tej walce może się wydarzyć cokolwiek. I nigdy nie. Zawsze czułem się tak, że w walce byłem pokrzydzony. To znaczy, no kiedy ci się w końcu skończą te dobre karty?
Ale mówię, znaczy uważam, że warto zagrać, to na pewno. Uważam, że warto zagrać. Z tej całej trójki, którą tutaj omawiamy, to wydaje mi się, że to jest gra taka, która wyróżnia się tym jakimś pomysłem na siebie.
Chociaż ona jest bardzo koncepcyjnie ciekawa, ale nie wiem jak z żywotnością.
No nie, ja myślę, że ta żywotność już na przykład w moim przypadku się skończyła, nie? Że zagrałem. Ja mówię, to być może tam jest jakaś frajda, natomiast to jest też gra, która, no mówię, my szybko graliśmy te 40 minut, ale to jest gra, którą trzeba trochę poinwestować czasu, a ja nie wiem, czy ona na dłuższą metę jest w stanie oddawać, nie za każdym razem, na dłuższą metę.
Wyobraźcie sobie teraz, słuchacze i słuchaczki, sytuację, że gracie w Ruta. Rut jest super, bo jest modułowy i dużo się zmienia. Ale wyobraźcie sobie, że macie Ruta i macie tylko koty i ptaki. I możecie grać w Ruta kotami i ptakami. No to nie, to jest skończona liczba partii, które można tak rozegrać.
Tak. Ja tutaj trochę bym porównał pewnie Aaron Wood do Lucky Duckowego Pagana, który pod kątem takiego mojej chęci poznawania tej gry. Nie mówię, że to są gry podobne do siebie,
bo nie są w ogóle.
Absolutnie nie są do siebie podobne, tylko na takiej zasadzie, że po Paganie też mam tak, że jeszcze bym zagrał ze dwa razy pewnie i już mi się nie chce w to grać. Nie? Tylko tutaj dlatego, że wydaje mi się, że po tych, mówię, kilku partiach, które zagrałem, już nie więcej tam, niewiele tam odkryję, że będzie to po prostu... Może że to jest takie przeciąganie liny, tylko że wiesz, przeciąganie liny może być 20-minutowe, jak w niektórych gierkach typu Spurobór.
Albo 4-godzinne, jak w Star Wars
Rebellion. Star Wars Rebellion. Albo takie właśnie Ironwoodowe. I wydaje mi się, że Ironwood duchowo bliższe jest Rebellion, a jednocześnie wolałbym, żeby było bliższe Spurowi o Bór na zasadzie, żeby było trochę prostsze, może w ten sposób, nie? No i przez to, że to są, te frakcje są tak mocno asymetryczne, wiesz, w Rebelię jesteś w stanie zagrać ofensywnie Rebelią. Jesteś.
Jeśli zbudujesz bardzo szybko krążownik, jesteś w stanie.
Jesteś w stanie też grać mało ofensywnie z Wolami, którzy mają wszelkie inklinacje do tego, żeby miażdżyć. A w Ironwood nie jesteś w stanie zagrać trochę inaczej, po prostu. I ten przykład z tymi ptakami i kotami z Ruta chyba jest tutaj wyczerpująco, pokazuje, o co nam chodzi. No dobrze. Także ja powiem tak, że Guards of Atlantis, jeżeli lubicie gry szachowo jakieś tam, zorientujcie się, czy gdzieś tam jest to dostępne, żebyście sobie zagrali, chociaż wiemy, że jest to niska dostępność. Infiltrators, czyli te podwójni agenci.
Słyszałem, że da się dostać w dobrej cenie.
Da się dostać w dobrej cenie, ale też miejcie tą gwiazdkę, że to jest łamigłóweczka taka, tak? A Ironwood, wydaje mi się, że jak lubicie dwuosobówki i lubicie grać asymetrycznie, jest na pewno warto zagrać.
Warto poznać, bo to... Znowu, nie demonizujmy braku regrywalności.
No nie, no pięć, jeżeli kupię gierkę za stówę i zagramy pięć razy, to wychodzi pięć dych na człowieka. To już jest, to są półtora biletu do kina, nie?
Ja też, właśnie, jak film obejrzę raz i nie mam ochoty go więcej oglądać, ale ten raz był bardzo dobry, to w sumie ja nie narzekam, że o, nie mogę tego filmu oglądać w kółko. Niektóre gry są jak filmy
nie
potem.
Mogę, nie mogę oglądać tego filmu w kółko. Możesz, nikt nie zabrania. To jest tak jak z kawą Cibo, nikt w familii. Nikt nie sprawdza, że nie masz rodziny. Możesz się pić, jak nie masz rodziny. To... Dobrze, można oglądać. To tyle chyba od nas. Jak graliście w którąś z tych gier, to dajcie znać w komentarzu, czy graliście, czy wam się podobało, a jak nie graliście, to czy to was tam, nie wiem, czy przyglądaliście, czy nie. Bardzo chętnie oczywiście posłuchamy. Najlepszego na Nowy Rok, bo to będzie pierwszy raz, kiedy nas słyszycie w tym 2026. No i do usłyszenia jakoś.
Do usłyszenia w najbliższej przyszłości. Mówili tak dla was
Windziarz
i Ciuniak.
Na razie, cześć.